W kolejnym odcinku naszego podcastu Powracamy po swoich. Witamy bardzo serdecznie doktora Artura Piekarza, naczelnika Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie naczelniku, drogi Arturze, spotykamy się w tym naszym studio podcastowym, żeby porozmawiać o pewnej szczególnej postaci związanej z Lublinem, również w sposób tragiczny, ale też o pewnym sukcesie. Mam tutaj na myśli postać porucznika Henryka Wieliczki, pseudonim Lufa. Bardzo szczególna postać, a mówimy o nim w związku z ogłoszoną w ubiegłym roku jego identyfikacją. Prezes Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w ubiegłym roku jesienią w Lublinie ogłosił identyfikację porucznika Lufy. No i zbliża się jego pogrzeb, zapewne za kilka tygodni, miesięcy, na pewno w tym roku pożegnamy uroczyście szczątki Henryka Wieliczki. Kim był Henryk Wieliczko?
Henryk Wieliczko Lufa, no jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego podziemia niepodległościowego. Dowódca szwadronu w 5. Brygadzie Wileńskiej Armii Krajowej majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Osoba uwieczniona na wielu, wielu fotografiach. Oficer o pięknej, pięknej karcie bojowej. Bardzo młody, a przy tym dysponujący ogromnym doświadczeniem partyzanckim, bojowym, wyróżniający się w walce na każdym etapie swojej działalności, no, zwieńczeniem której była tragiczna śmierć po śledztwie, procesie w Lublinie. Henryk Wieliczko urodził się w 1926 roku w Wilnie. Był, można powiedzieć, z pokolenia Kolumbów. W 1943 roku związał już się z partyzantką niepodległościową na Wileńszczyźnie, początkowo w oddziale Wincentego Mroczkowskiego Zapory, potem już od jesieni 1943 roku w 5. Brygadzie Wileńskiej Armii Krajowej Zygmunta Szędzielarza Łupaszki przeszedł z nią cały szlak bojowy na Wileńszczyźnie. I ze względu na to, że dysponował ogromnym doświadczeniem bojowym, major Łupaszka podczas ostatniej koncentracji we wrześniu 1945 roku zaproponował mu kontynuowanie działalności bojowej już w innych warunkach, w innym terenie, a więc na terenie Pomorza Gdańskiego. Lufa dowodził pierwszą kadrową grupą, która wyruszyła w teren, a od maja 1946 roku był dowódcą 4. Szwadronu. Szwadronu najbardziej ruchliwego w okresie pomorskim brygady. Warto powiedzieć, że ze swoimi żołnierzami przemierzył kilka razy teren Warmii, Mazur. Nie skorzystał z amnestii w 1947 roku. Tutaj dołączył jako oficer do 6. Brygady Wileńskiej AK kapitana Władysława Łukasiuka Młota walczącej na Białostoczyźnie. Został zadenuncjowany przez członka brygady, który zdał się jednej z grup operacyjnych KBW działających tutaj na lewobrzeżnym Podlasiu i aresztowany 22 czerwca na stacji kolejowej w Siedlcach. Okoliczności jego zatrzymania, to co działo się później, były bardzo dramatyczne. Lufa został przetransportowany pod siedzibę Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach. Tutaj podjął desperacką próbę ucieczki. Zeskoczył ze skrzyni ciężarówki, rzucił się do ucieczki w kierunku pobliskiego kościoła. W pościg za nim ruszyli konwojujący go funkcjonariusze MO i UB. Został w trakcie tego pościgu postrzelony. Wiemy z relacji jednego z funkcjonariuszy UB, że prosił, aby go dobić. Jednakże wartość operacyjna takiego aresztanta, takiego więźnia, pamiętajmy, że był to oficer 6. Brygady Wileńskiej, jaka oficer tropionej w tym momencie 6. Brygady Młota, stanowił niezwykłe osiągnięcie operacyjne dla grup tutaj z UB, KBW działających na Podlasiu. Lufa został natychmiast przetransportowany do szpitala powiatowego w Siedlcach, gdzie przeszedł operację. On został postrzelony w biodro, dokładnie w miednicę. Wiemy, że umieszczono go pod strażą w tym szpitalu, ale próbowano od niego wydobywać zeznania. Przez 3 dni odmawiał składania zeznań. 26 czerwca sprowadzono między innymi do rannego Lufy jego matkę. Matkę tutaj przewieziono z Lublina. Warto podkreślić też, że w momencie jak Lufa opuścił dom rodziny 22 czerwca, kilka godzin później pojawili się tam funkcjonariusze UB i urządzili kocioł w tym mieszkaniu. Ojciec Lufy, śmiertelnie ranny, chory na raka, zmarł w otoczeniu funkcjonariuszy UB. Mimo tych traumatycznych przeżyć, matka została tutaj przewieziona do Siedlec. 1 lipca został przetransportowany do Lublina, umieszczony w więzieniu na zamku, a w sierpniu 1948 roku przekazany do Wydziału Śledczego w UBP w Lublinie. Tutaj kontynuowano intensywne śledztwo. No, zakończyło się ono wyrokiem skazującym 24 lutego 1949 roku. Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie w trybie doraźnym skazał go na karę śmierci i wyrok wykonano 14 marca 1949 roku w więzieniu na zamku w Lublinie.
To bardzo bogata historia, streszczona w kilku minutach podporucznika Henryka Wieliczki Lufy. Ja ilekroć myślę o Lufie, to myślę o nim w kontekście tych zdjęć takich bardzo popularnych, gdzie jest ze Zdzisławem Badochą Żelaznym, gdzie jest z majorem Łupaszką, gdzie jest z Mścisławem. Widzimy te zdjęcia młodych ludzi, bardzo zaangażowanych, takich bardzo radosnych też, tak jakby ta walka niepodległościowa sprawiała im wiele radości, że walczą o wolną Rzeczpospolitą. No i ten wyrok, tragiczny wyrok w Lublinie na zamku, a potem, tak jak w bardzo wielu, w większości w zasadzie przypadków, szczątki ukryto. I tu się rozpoczyna proces poszukiwań szczątków. Wspomniałeś w rozmowie przed nagraniem, że te prace poszukiwawcze, szukanie tego tropu czy śladu rozpocząłeś już w 2015 roku, pracując jeszcze w oddziałowym archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
Miałem ten przywilej, za który jestem do dzisiaj wdzięczny, że profesor Szwagrzyk zaangażował mnie do programu poszukiwawczego, jeszcze wówczas programu poszukiwania nieznanych miejsc, pochówków ofiar systemu komunistycznego lat 44-56. Zostałem zaangażowany do niego razem z moim ówczesnym naczelnikiem oddziałowego archiwum Marcinem Krzysztofikiem. I od początku, poszukując miejsc pochówków na terenie województwa lubelskiego i szerzej, może też wschodniego Mazowsza tutaj, zdaliśmy sobie sprawę, że jednym z najważniejszych obszarów do przebadania będzie miejsce, gdzie ukrywano zwłoki zamordowanych więźniów w Zamku Lubelskiego, najważniejszej placówki penitencjarnej na Lubelszczyźnie i wymienionej jednym tchem, tak jak więzienie na Rakowieckiej w Warszawie, Montelupich w Krakowie, czy więzienia w Białymstoku, czy na Zamku w Rzeszowie. Tutaj wiedzieliśmy już na podstawie wstępnie przebadanych akt więziennych, że te pochówki odbywały się na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Unickiej w Lublinie. Pytanie pozostawało, gdzie chowano ofiary. Tutaj bardzo dużym przełomem było nawiązanie kontaktu z kancelarią cmentarza rzymskokatolickiego przy ulicy Unickiej w Lublinie. W oparciu o dostępną dokumentację odnaleźliśmy pojedyncze zapisy o tym, gdzie, w jakich miejscach chowano więźniów. Te zapisy były sporadyczne, zdawkowe i dotyczyły głównie osób zmarłych, które przebywały w więzieniu na zamku pod zarzutem na przykład współpracy z Niemcami albo za przestępstwa, za czyny stricte kryminalne. Ale odnalezienie pojedynczych zapisów i wskazanie, w którym miejscu pochowano zwłoki tych więźniów, dało nam asumpt do dalszej pracy. I zdaliśmy sobie sprawę, że aby móc poszukiwać dalej, musimy zrobić to całościowo, dlatego też w oparciu o księgi zmarłych odtworzyliśmy topografię cmentarza z lat 40. i 50. odnaleźliśmy sekcje, w których w poszczególnych interesujących nas latach w okresie 44-54, bo do 54 roku funkcjonowało więzienie na zamku, gdzie odbywały się pochówki osób zmarłych na terenie Lublina. I co się okazało? Po tworzeniu topografii sekcji nas interesujących, między cywilnymi grobami odnajdywaliśmy puste miejsca. Puste miejsca, gdzie teoretycznie powinny być pochówki, bo takich informacji dostarczały chociażby nam zdjęcia lotnicze. Widać, że cmentarz jest zapełniony, a tam jest bardzo dużo luk. I w wielu wypadkach, tutaj jeszcze jedną rzecz należy podkreślić, pochówki na cmentarzu przy ulicy Unickiej odbywały się w systemie zazwyczaj chronologicznym. To więc jeżeli mówimy o osobach zmarłych w 47 czy w 49 roku, one były chowane w konkretnej sekcji, oczywiście na przestrzeni w rozszale kilku dni, ale jednak można było uchwycić pewne kluczowe momenty, w którym rzędzie dokładnie odbywały się pochówki.
Czyli wejdę ci słowo, żeby nasi słuchacze i widzowie mieli pewien obraz. Należało wrócić jakby do cmentarza z tamtych lat, tak. Odtworzyć po kolei kiedy, w którym czasie i w którym miejscu kogo pochowano na podstawie między innymi ksiąg cmentarnych i zdjęć lotniczych, żeby móc poszukać tych pochówków tajemnych, które nie były pochówkami oznaczonymi. Nie było wskazań, że w tym i w tym miejscu ktoś został pochowany. No właśnie, i teraz jeśli zostaje to odtworzone, mamy odtworzony cmentarz, mamy, tak jak wspomniałeś, pewne luki, pewne miejsca, to na jakiej podstawie typuje się, kto w tym miejscu i czy w ogóle ktoś w tym miejscu może zostać pochowany?
Luki na cmentarzu, o których mówię, były zaskakująco zbieżne, jeżeli mówimy o daty, z datami na przykład zgonów czy z datami egzekucji w więzieniu na zamku w Lublinie. Dajmy na to, mamy miejsce z listopada 1947 roku, jest cały rząd grobów, osoby pochowane, powiedzmy koniec października, początek listopada, nagle luka. I w tej luce idealnie nam wypada data egzekucji. Podstawowym problemem przy poszukiwaniach było to, że cmentarz zapełnił się w latach 60. i 70. I w miejscach typowanych przez nas grobów znajdowały się już wtórne pochówki. Przełomem była przeprowadzona pierwsza ekshumacja w styczniu 2017 roku. Poszukiwaliśmy wówczas miejsca pochówku Mariana Pilarskiego Jara, komendanta 2 Inspektoratu Zamojskiego i jego podkomendnego Stanisława Biziora Eama. Okazało się, że pod współczesnym pochówkiem odnaleźliśmy szczątki dwóch więźniów z przestrzelonymi głowami i to już było potwierdzenie dla nas, że nasza metoda jest skuteczna. W oparciu o tę metodę przeprowadziliśmy do tej pory już bardzo, 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 bardzo wiele ekshumacji. W większości w ramach śledztwa prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ale chciałbym podkreślić, że nie zawsze ta metoda do tej
czyli
pory.
To nie jest metoda uniwersalna.
Nie jest to metoda uniwersalna. I w przypadku poszukiwań Henryka Wieliczki-Lufy nie zdała początkowego egzaminu.
No właśnie, bo etapów poszukiwania szczątków porucznika Wieliczki było kilka i to nie jest tak, z tego co słyszę, że ta metoda to jest pewna kalka, którą się nakłada, pewna matryca na powierzchni i na mapę cmentarza i wtedy porównujemy z datami i to zawsze wszystko będzie się zgadzać jeden do jednego, chociaż trzeba przyznać, że jeśli w ogóle tu można mówić o skuteczności działań Oddziałowego Biura Poszukiwań w Lublinie, to ta skuteczność jest rzeczywiście taka w pewnym sensie wzorcowa. Ja często, kiedy o tym mówię, opowiadam, że kiedy wy, panowie w biurze, wytypujecie to miejsce, to miejsce zostaje jakby wyeksplorowane i okazuje się, że dokładnie w zasadzie co do pół metra w tym miejscu, tylko 2-3 metry niżej niekiedy są te szczątki, których poszukujemy, więc ta metoda w większości się sprawdza, dobrze przeprowadzone przygotowanie do prac też się sprawdza, ale w przypadku Lufy pewne trudności były.
Oczywiście na początku udało nam się od razu wytypować kilkadziesiąt miejsc, gdzie spoczywają szczątki więźniów Zamku Lubelskiego, ale należy pamiętać o skali ofiar. To jest około 460-470 osób zmarłych, zamordowanych w więzieniu na zamku. Z tego około 270 to są więźniowie polityczni, z tego ponad 150 straconych na mocy wyroków sądowych. przypadku Henryka Wieliczki pierwsze poszukiwania przeprowadziliśmy w październiku 2017 roku. W jednym z wytypowanych grobów okazało się, że grób pod wtórnym pochówkiem nie odnaleźliśmy nic. W związku z tym no, ta metoda tutaj się nie sprawdziła. I przełomem w naszych poszukiwaniach była ekshumacja przeprowadzona w listopadzie 2019 roku. Wówczas wytypowaliśmy miejsce pod pochówek, idealne dla nas miejsce pod pochówek jednego z więźniów straconych w 1947 roku. W trakcie ekshumacji okazało się, że w jamie grobowej, przekopanej jamie grobowej, odnaleźliśmy szczątki dwóch mężczyzn, dwóch młodych mężczyzn. Obaj mieli przestrzelone czaszki, także obrażenia na żebrach charakterystyczne dla egzekucji, dla wyroku wykonanego przez pluton egzekucyjny. I analiza dokumentacji pozwoliła nam wytypować tę drugą ofiarę, ale okazało się, że ona została pochowana 3 tygodnie później. W związku z tym mieliśmy już pewność, że niektóre groby więzienne były wykorzystywane nawet na przestrzeni miesiąca. I właśnie przyjmując tę metodę, kontynuowaliśmy tutaj badania w poszukiwaniu lufy. W 2020 roku przeprowadziliśmy kolejny etap poszukiwań. Odnaleźliśmy miejsce pochówku więźnia zmarłego w lutym 1949 roku. Założyliśmy, że biorąc pod uwagę i warunki pogodowe, bo to jest zima, i już mniejszą liczbę ofiar w więzieniu na zamku, że prawdopodobnie tam mogą być ukryte szczątki Henryka. W trakcie ekshumacji niesamowite emocje, odnajdujemy powyżej szkielet, kompletny szkielet mężczyzny z przestrzeloną głową. Oficer prawdopodobnie miał na sobie jeszcze pozostałości oficerek, więc wszystko
wskazuje na to, że jest
tutaj to wskazywałoby, lufa. Że to jest lufa. No, problem się pojawił przy mierzeniu kośćca. Lufa był wysokim mężczyzną, postawnym, liczył 180 cm wzrostu. Tymczasem ekshumowany przez nas mężczyzna miał około 30 lat i wzrost nieco ponad 160 cm. Tutaj pojawiły się znaki zapytania. Przekopaliśmy jeszcze grób w pobliżu, także wytypowany przez nas, ale tam nie odnaleźliśmy szkieletu. Pytanie pozostawało, co dalej? Dokonaliśmy tutaj dosyć szczegółowej analizy ponownie dokumentacji. Bardzo, bardzo dużej pomocy udzieliła mi koleżanka z Wydziału Archeologii, Adrianna Wojciechowska, z którą cały czas byliśmy na łączu telefonicznym. Różne pomysły tutaj się
pojawiały. Czyli trzeba było szukać koncepcji. Pojawiały.
Tak, szukaliśmy nowej koncepcji. No i koncepcja na początku okazała się dosyć skomplikowana. Wytypowaliśmy około 30 grobów, które dotyczyły osób zmarłych w marcu 1949 roku. I 15 kwietnia 2021 roku podczas kolejnego etapu prac przystąpiliśmy do eksploracji pierwszego z wytypowanych grobów tuż obok tego, w którym odnaleźliśmy szczątki mężczyzny z przestrzeloną głową jesienią 2020 roku.
I przychodzi kwiecień 2021 roku i znowu badanie, znowu nadzieja, znowu typowanie, znowu eksploracja grobu, bardzo duże napięcie, czy w tym grobie będą szczątki, jeśli będą, czy będą to szczątki, które będą antropologicznie wskazywać, że to Henryk Wieliczko. Dziś już wiemy, że to był ten dzień. A jak wyglądało to wtedy jeszcze? O poranku, w trakcie eksploracji, jak wyglądały szczątki, jakie były szczegóły tego dnia?
Przede wszystkim to był kolejny etap prac, prowadziliśmy je w dniach 12-15 kwietnia. W trakcie tego etapu prac ekshumowaliśmy szczątki 9 osób, więźniów Zamku Lubelskiego. Nie sprzyjały nam warunki atmosferyczne. Pierwszego dnia piękna pogoda, następnie opady śniegu, deszczu. No, pogoda wyjątkowo niesprzyjająca, zwłaszcza że ostatniego dnia mieliśmy eksplorować grób ziemny. Specyfiką cmentarza przy ulicy Unickiej jest to, że niedługo po opadach deszczu ziemia staje się taka gliniasta. Pracuje się bardzo ciężko. przystąpiliśmy do eksploracji grobu ziemnego. Ogromna niepewność, ogromne emocje. Najpierw pierwszy sygnał od archeologa z dołu, że widać zarys trumny. No tutaj już pojawia się jakieś pewne rozczarowanie, bo jednak więźniów w tym okresie wrzucano raczej do grobów, aniżeli chowano w sposób przepisowy. Następnie pojawia się czaszka. Chwilę później sygnał, że chyba dziura w głowie, a nawet dwie. Po odkopaniu fragmentu szkieletu okazało się, że spoczywał on w ogóle twarzą do ziemi, klatką piersiową do ziemi. W tym momencie już taka zrodziła się pewność, tak, to on, Henryk Wieliczko Lufa, ponieważ nikt inny w tym okresie, poza tą osobą ekshumowaną w listopadzie 2020 roku, nie został w tym okresie stracony na mocy wyroku w więzieniu na zamku w Lublinie.
A z faktu ułożenia szczątków wskazuje, że zwłoki zostały wrzucone.
Zwłoki znajdowały się, jak się później okazało, w jakiejś skrzyni, zwrócone twarzą do dołu, ręce ułożone pod klatką piersiową. Już z góry było widać, że mężczyzna wysoki, jakieś pozostałości odzieży, pomiar kości, oględziny antropologiczne szczątków wskazują, że to jest mężczyzna młody, maksymalnie 25 lat, że wszystko tutaj się zgadza. Wzrost około 180 cm. Nie wiemy jeszcze, nie mamy badań, że nie mamy żadnego potwierdzenia genetycznego, że to jest lufa, ale my już wiemy w tym momencie, że to na pewno jest, że to są szczątki należące do poszukiwanego przez nas Henryka Wieliczki.
A po czym wiemy? Po czym osiągnęliście taką pewność, zanim jeszcze przyszła ta pewność genetyczna?
Przede wszystkim poszukiwaliśmy w tym okresie, to była jedyna osoba, która mogła posiadać rany postrzałowe głowy. Wiek osoby pochowanej, typowany wiek na podstawie kościca i wzrost. Co jeszcze najciekawsze, to było dla mnie, o czym wcześniej nie wspominałem. Henryk Wieliczko Lufa został stracony przez strażnika więziennego Zdzisława Reszkę. On wykonał w więzieniu na zamku w Lublinie dwa wyroki. Jesienią 2020 roku ekshumowaliśmy pierwszą z jego ofiar. Ona miała charakterystyczne na czaszce ślady postrzałowe, dwa skupione wokół siebie otwory. Prawdopodobnie pierwszy był śmiertelny, później prawdopodobnie dobijający. Czaszka tej ofiary miała takie same ślady, skupione wokół siebie dwa takie otwory. Więc powiedziałem właśnie nad grobem, że na pewno to jest robota tego samego kata.
Czyli skoro wykonał wyrok przy dwóch ofiarach, a tym drugim miał być lufa, to był lufa. I potem po ekshumacji oczywiście szczątki przekazano do badań, szczątki badano w Zakładzie Medycyny Sądowej w Lublinie, no ale była potrzeba identyfikacji genetycznej. Czy tutaj, no wiadomo, że potrzebny jest materiał porównawczy, było od kogo pozyskać ten materiał porównawczy, żeby zidentyfikować lufę?
Tak. Początkowo mieliśmy tutaj materiał siostrzenicy lufy. W trakcie badań uzyskaliśmy współczynnik ponad 80%, ale to wciąż było za mało. Zaszła konieczność ekshumacji rodziców lufy. Oni byli, spoczywają w grobie rodzinnym na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. W sierpniu 2021 roku został zabezpieczony materiał od matki, kolejne badania
i mamy
identyfikację.
To wielka praca, która znajduje swój finał. Wielka praca, która rozpoczęła się w 2015 roku, która trwała przez wiele etapów różnych prac na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie, która znalazła swój finał w bardzo już wielu przypadkach identyfikacji ogłoszonych, które były efektem również waszych prac. I teraz cieszymy się z identyfikacji szczątków porucznika Henryka Wieliczki Lufy. I przed nami, miejmy nadzieję, kolejne identyfikacje. Serdecznie dziękuję za ten wasz wysiłek przede wszystkim, za tą niestrudzoną pracę i za ten wielki wkład, bo zanim doszło do prac, zanim doszło do tych trzech etapów, trzeba było wykonać potężną pracę archiwalną, żeby ten cmentarz zidentyfikować, żeby odnaleźć te poszczególne groby. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję tak wspaniałego dzieła.
Dziękuję. No i ja chciałem podkreślić już na sam koniec, że to wysiłek całego zespołu historyków, archeologów, dużego zaangażowania emocjonalnego, także ze strony innych osób z archiwum, które mi pomagały, ze strony prokuratora, który prowadził śledztwo, który też na każdym etapie też nas w jakiś tutaj sposób wspierał i dopingował, także no sukces całej grupy.
I to bardzo budujące, że wiele osób w tak jednym wielkim dziele i wielki finał w postaci identyfikacji. Doktor Artur Piekarz, naczelnik Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji w Lublinie, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję również i Państwu i zapraszamy do śledzenia naszych kanałów w internecie. Mamy taki zamiar, aby historię Henryka Wieliczki przybliżyć Państwu jeszcze w kolejnych rozmowach. Do usłyszenia.